Rozdział 13. Skóra i kości. Rok 2001. Wiek 15 lat. Staż cukrzycy 4 lata. Któregoś zimowego wieczoru siedziałam w pokoju z książką w ręce. Próbowałam wykuć na blachę nowe słówka z języka angielskiego. W żaden sposób nie mogłam ich zapamiętać. Zdecydowanie lepiej przyswajałam niemieckie, choć i z tymi zaczęłam mieć problemy. Język angielski był przedmiotem, na który uczęszczałam dodatkowo i dobrowolnie. Tamtego wieczoru żałowałam, że się na niego zapisałam, bo przede mną były jeszcze inne przedmioty i zapowiedziane sprawdziany. Ilość wiedzy, jaką miałam przyswoić, przerażała. Nie wiedziałam dlaczego, ale szło mi to bardzo topornie. Należałam do zdolnych uczennic, ale na większość dobrych ocen musiałam ciężko zapracować. Stąd często do późnych godzin nocnych ślęczałam nad lekcjami. Tak czy siak, o szóstkach dawno już zapomniałam, piątki też coraz rzadziej wpadały do dziennika. Przez kilka ostatnich miesięcy czułam duże zmęczenie i brak energii. Wszystko przytłaczało i sprawiało ogromną trudność. Byłam bardzo rozkojarzona i osowiała, tak jakby uszło ze mnie życie. Moja radosna i pogodna osoba gasła. Na twarzy często pojawiał się smutek i niechęć do wszystkiego. Marcin niejednokrotnie próbował odciągnąć mnie od szkolnego biurka, proponując wspólne obejrzenie meczu piłki nożnej czy jakiegoś filmu. Nie pozwalałam sobie na tę przerwę, ryjąc w książkach i próbując się skupić. Nie ułatwiał dobiegający zza ściany głos z telewizora. Szczelnie zamykałam drzwi, by w grobowej ciszy coś przyswoić. Bezskutecznie. Nie tylko nauczyciele, ale również rodzice bardzo się o mnie martwili. Rodzicielska troska kończyła się często awanturą w stylu „zostawcie mnie w spokoju”. Powoli ich cierpliwość też się kończyła. Dostałam przykaz pójścia na badania. Okazało się, że wszystkie wyniki krwi były złe i zaniżone. Świadczyły o anemii oraz wyraźnym osłabieniu organizmu. Lekarka rodzinna przepisała witaminy i kazała się lepiej odżywiać. Tylko sport dawał mi jakąś prowizoryczną wenę do działania. Rodzice nadzorowali, ile czasu spędzam na pedałowaniu na rowerku stacjonarnym, ale gdy nie widzieli, dokładałam do tego jeszcze ekstra treningi, ćwiczenia aerobowe. Oczywiście rower nadal był głównym motorem napędowym treningów. Na trening zawsze znajdowałam czas, nawet i o północy. Tak przeczekałam do wiosny. Liczyłam na to, że promienie słońca i cieplejsza aura trochę rozweselą strapioną i zapracowaną duszę. Dzięki dobrym jesiennym wynikom w biegach zostałam nawet wytypowana do kadry w szkolnej sztafecie w zawodach szkół gimnazjalnych. Były to pierwsze tego typu mistrzostwa. Miały się odbyć u nas, na wrzesińskim stadionie, więc tym bardziej chciałam dobrze wypaść. Cieszył również brak bólu w kolanach. Zimą zdecydowanie mniej biegałam. Wyróżnienie przez nauczyciela WF-u sprawiło, że przez chwilę poczułam znowu tę samą iskierkę radości, co jeszcze niespełna pół roku temu. I choć stosunki z rodzicami były mocno napięte, to jednak postanowiłam podzielić się tym wyróżnieniem. Mamusia, tatuś, mam super wiadomość, zaczęłam dumnie. Pan Grzegorz wytypował mnie do szkolnej sztafety. Zawody są teraz, w ten piątek. Będę biegła razem z Kasią, Karoliną i Martyną. Chyba żartujesz, oburzył się od razu tata. Przecież z twoją ostatnią ilością jedzenia to nie starczy ci sił, by tam nawet dojść. A co tu dopiero biegać? Co? Mylisz się, uniosłam się. Jak możesz tak twierdzić? Właśnie, że mam ich bardzo dużo. Zdziwisz się. A też mogłabyś odpuścić. Wiatr cię zdmuchnie. Nie widzisz, jak ty wyglądasz? Razem z mamą spojrzeli na mnie mocno zatrwożeni. Sama skóra i kości. Ich reakcja rozwścieczyła mnie na dobre. Nawet Marcin nie chciał się za mną wstawić. Mój wygląd też go niepokoił. Po co ja się chwaliłam? Jak mogą tak we mnie nie wierzyć? Mam ich gdzieś. Jaka skóra i kości? Niech sobie myślą, co chcą. Dobrze wyglądam, a już na pewno dobrze biegam. Dam sobie radę sama. Nie wyperswadowali mi tych zawodów. Stanęłam do nich nadal poddenerwowana aferami w domu i brakiem wsparcia i zrozumienia. Na dodatek narastała niepewność, czy mam faktycznie na tyle dużo siły, by dobrze pobiec. Każda z nas miała do przebiegnięcia jedno 400-metrowe okrążenie. Trener wszedł do szatni, żeby wydać ostatnie wskazówki i umówić taktykę. Kaśka, ty ruszasz jako pierwsza, później Karolina, Ania i na końcu nasz klucz do sukcesu, Martyna. Dajcie z siebie wszystko, dziewczyny, zawołał, mobilizując tym samym do rywalizacji. Macie szansę to wygrać. Panie Grzegorzu, ja wychodzę na zmianę przedostatnia, tak? Chciałam się upewnić. Tak, rzucił pospiesznie, dziwnie się na mnie patrząc. Dziewczyny, skupcie się, powtarzam. Kaśka, Karolina, ty, Anka i Martyna. Martyna, pamiętaj, żeby nie czekać do końca ze sprintem. Jak dostaniesz pałeczkę od Anki, to odpalasz swoją petardę, rozumiesz? Potrząsnął za ramię, rozgrzewając do walki. Nie ma co czekać na końcówkę. Gimnazjum numer 1 ma naprawdę mocne zawodniczki. Będą też dwie drużyny z Poznania, jedna z Kalisza i chyba z Gorzowa Wielkopolskiego, także będzie ciężko. Przedostatnia? Jak przedostatnia? Dlaczego trener nie wystawił mnie jako pierwszej czy ostatniej? Przecież to ja jestem najmocniejsza i nie cierpię określenia Anka. Weszłyśmy na stadion. Kaśka rozpoczęła zmianę naprawdę mocno. Po pierwszym okrążeniu prowadziła drużyna z Poznania, a zaraz za nią my. Karolina, od której miałam dostać pałeczkę, nerwowo truchtała w miejscu nogami. Ania, zwróciła się poddenerwowana, podbiegnę do ciebie delikatnie z lewej strony, także tam się ustaw. Dobrze, odpowiedziałam spokojnie, choć czułam, że i mnie udziela się jej stan. Karolina ruszyła, a za nią goniła pozostała czwórka rywalek. Ustawiłam się z lewej strony bieżni, dokładnie tak, jak dostałam polecenie. Im bardziej zbliżała się Karolina, tym mocniej waliło serce. Nadal była druga. Chwilę później wyszła na prowadzenie. Kolejne zawodniczki biegły z kilkusekundową stratą, także mogłyśmy kontrolować przebieg rywalizacji. Przekazanie pałeczki poszło nawet bardzo sprawnie, więc wystartowałam błyskawicznie. 400 metrów nie oznaczało dla mnie dalekiego dystansu, stąd wiedziałam, że już od samego początku muszę ruszyć bardzo mocno. Czułam na plecach zbliżający się oddech rywalek. Ania, no dawaj, co jest z tobą, szybciej! Krzyczał pan Grzegorz ze stadionu. A ja szybciej biec nie mogłam. Kompletnie mnie odcięło. Wydawało mi się, że poruszam się w tempie żółwia. Martynie przekazałam pałeczkę jako ostatnia. Wszystkie dziewczyny mnie wyprzedziły. Odległość do ostatniej rywalki stała się ogromna. Absolutnie nie do gonienia. Boże, Ania, co ty zrobiłaś? Kaśka z Karoliną wrzeszczały na mnie jedna przez drugą. Martyna już w życiu ich nie prześcignie. Dlaczego tak słabo pobiegłaś? Mówiłam panu Grzesiowi, że miał cię nie brać. On się uparł i teraz mamy. Słowa koleżanki już bardziej dobić mnie nie mogły. I tak już byłam wystarczająco załamana. Ostatecznie Martyna finiszowała jako czwarta. Nie dość, że nie dostałyśmy żadnego dyplomu, to jeszcze nie zakwalifikowałyśmy się do dalszych rozgrywek. Wszystkie położyłyśmy się na bieżni zrozpaczone i mocno zmęczone. Podszedł do nas zawiedziony trener. Ania do diabła, zwrócił się od razu do mnie z pretensjami w głosie. Co się stało? Dlaczego tak słabo pobiegłaś? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Odparłam niechętnie, nawet na niego nie patrząc. Nie chciałam się tłumaczyć, przepraszać. Po chwili dziewczyny poszły, chyba się pogniewały. Nie rozumiem, co się stało z moją kondycją? Gdzie te silne nogi? Jak mogłam tak wszystkich zawieść? Boże, moja kariera jest skończona. Pan Grzegorz już nigdy nie weźmie mnie na zawody. Próbowałam jakoś przeanalizować bieg. Tysiące myśli krążyły w głowie, i żadna, poza jedną, nie miała sensu. Zrozumiałam, że nie chodziło tutaj o złą taktykę, niesprzyjającą wieczną aurę, czy choćby cukrzycę. Ja po prostu nie miałam fizycznie siły na ten bieg. Moje ciało zmieniło się w wysuszony, pozbawiony mięśni i energii wiórek. Długo nie mogłam chłonąć. Leżałam na torze i czułam, jak każdy kamyczek wbija się w wychudzone ciało. Patrzyłam na wystające żebra. W leżącej pozycji uwidoczniły się jeszcze bardziej. Przeraziłam się. Czy ja coś dzisiaj jadłam? A może tata miał rację? Może faktycznie źle wyglądam i mam problemy z odżywianiem? Przez chwilę chciałam nawet sięgnąć po kanapkę, ale na myśl o jej zjedzeniu przeszły mnie ciarki. Ugryzienie choćby kęsa zdawało się być równie trudne jak wygranie tych zawodów. Wręcz nieosiągalne. Podobnie jak z utrzymaniem dobrych cukrów. Bałam się, że podam nieodpowiednią ilość insuliny do posiłku i cukier spadnie, a ja będę musiała ekstra dojadać. W końcu to dodatkowe kalorie, których moja zaburzona głowa nie akceptowała. Tamte zawody dały mi jednak do myślenia. Zrozumiałam, że mogę mieć problem natury psychicznej. I to bardzo poważny. Następnego ranka wstałam później niż zwykle. Oczywiście obudziłam się jak co dzień, o podobnej godzinie, żeby podać insulinę, ale nie miałam ochoty podnosić się wcześniej z łóżka i robić zastrzyku. Glikiemii też nie chciało się mierzyć. W końcu była sobota, a ja załamana po klęsce w zawodach zobojętniałam na wszystko. Równie dobrze mogłabym tak przeleżeć cały dzień, nic nie robiąc. Z cukrzycą włącznie. Z korytarza dobiegały jednak coraz wyraźniejsze głosy domowników. Miałam wrażenie, że za ścianą zachowują się głośniej, tak jakby chcieli, żebym już wstała i zjadła bodaj śniadanie. Wydawało mi się, że słyszę też głos siostry mamy. Gawędzili w najlepsze. Harmider mi przeszkadzał, więc wstałam. Dzień dobry, Aniu, przywitała mnie ciepłym uśmiechem ciocia. Nie przypuszczałam, że jesteś takim śpiochem. Próbowała zażartować, bo przecież nigdy nie byłam. A, jakoś tak nie chciało mi się wcześniej wstawać. Odpowiedziałam chłodno, przeczuwając, że kryje się pod tą wizytą znacznie więcej. Nie wiedziałam, że miałaś do nas przyjechać. Tak, twoja mama zaprosiła mnie na obiad. Cześć, Aniu. W korytarzu pojawiła się właśnie ona. Ale dziś długo pospałaś. Spojrzała z wymowną miną na zegarek. Tylko proszę cię, nie denerwuj się, ale ciocia przywiozła ze sobą swoją wagę. Chciałybyśmy, żebyś się zważyła. No i znowu się zaczyna. Chyba śni. Zważyła? Furknęłam od razu. Ale po co mam się ważyć? Przecież ważę normalnie. Aniu, nie upieraj się i nie rób scen przy cioci. Idź do kuchni, podaj sobie insulinę i wróć tu grzecznie. Zważymy cię. Co za perfidny i wredny podstęp. Tu nie chodziło wcale o żadne zaproszenie na obiad, tylko o moje upokorzenie. Czy one myślą, że tego nie wiem i jestem głupia? Nie będę się ważyć. Upierałam się, nie myśląc ani o zrobieniu zaszczyku, ani o dobrym wychowaniu. Czułam, że zbliżają się kłopoty. Proszę, Aniu, zaczęła spokojnie ciocia. Mama się o ciebie martwi. Wszyscy widzimy, że mocno ostatnio schudłaś. Nie rób przykrości mamie i mnie też i wejdź na wagę, proszę. Przesadzacie, wrzasnęłam na nią jak na najgorszego wroga. Wszyscy przesadzacie. Rozumiem, Aniu, że jesteś zła, tylko zobaczymy, co się dzieje. Może nie będzie tak źle. Choć faktycznie mocno schudłaś od ostatniego razu, jak cię widziałam, zauważyła zatrwożona. W mojej duszy walczyły żal i uraza. Co za szopka z tą wagą. Wiem, że schudłam, ale żeby od razu robić z tego taką aferę i to upubliczniać poza naszym domowym gniazdkiem? W domu nie potrzebowaliśmy dotychczas wagi. Nie upierałam się jednak dalej. Zanim stanęłam na urządzeniu, chwyciłam jeszcze bluzę, tłumacząc, że jest mi zimno. Mimo tego, że tegoroczna wiosna była naprawdę ciepła, ja odczuwałam ciągle zimno, nie wspominając o lodowych rękach i stopach. Tak naprawdę ubranie dawało dodatkowe gramy, które mogły mnie uratować przed katastrofą. 43,5 kg, przeczytała ciocia. W ciuchach, dodała od razu mama. W jakich ciuchach? Oburzyłam się, patrząc na lekką piżamę, bluzę i kapcie, których też nie mogło zabraknąć na stopach podczas egzekucji. Aniu, nie targuj się, co masz założone, a czego nie masz, napominała mama. Chyba teraz widzisz, że bardzo schudłaś. To 7 kilo mniej niż miałaś na początku roku. Jak nie zaczniesz normalnie się odżywiać, to będziesz musiała pójść do szpitala. Ciocia powiedziała, że w Poznaniu jest specjalny oddział dla osób z zaburzeniami odżywiania. Tam ci pomogą. Nie mam przecież żadnych zaburzeń. Uparcie się broniłam. Może po prostu ostatnio za dużo ćwiczyłam i przez to waga trochę poleciała w dół. Przygotowywałam się zresztą do zawodów. Sama zaczęłam powątpiewać, czy to faktycznie dobry argument te zawody. W końcu ćwicząc, tylko traciłam kilogramy. A to swoją drogą, wychwyciła spryciula. Musisz przestać ćwiczyć i zacząć jeść normalnie. Inaczej trafisz do szpitala, oznajmiła niemalże mi grożąc. Nie zabierzesz mi roweru, Uzmysłowiłam sobie nagle czekającą mnie tragedię bez ćwiczeń i roweru. Jeść też nie mam zamiaru więcej. Rzuciłam w furii, ewakuując się do pokoju. Aniu, nie odchodź, proszę. Starała się uspokoić sytuację ciocia. Udało się jej tym samym zatrzymać mnie w korytarzu. Wagę masz naprawdę niską. Dziewczynki w twoim wieku dopiero przybierają, a ty bardzo schudłaś. Zrozum, my się wszyscy tutaj o ciebie bardzo martwimy. Stałyśmy w tym korytarzu wszystkie trzy, tak jeszcze dobre 10 minut, żywo negocjując, co powinnam, a czego nie. Mama dobrze wiedziała, że w starciu słownym ze mną nie miałaby szans, stąd poprosiła siostrę, aby przyjechała ją wesprzeć. Ważenie mnie, zabronienie ćwiczeń, zmuszanie do jedzenia. To wszystko mogłoby się skończyć niemałą awanturą. Zresztą nikt nie chciał potyczek słownych ze mną, nawet Piotrek, który też nieprzychylnie patrzył na moje ostatnie poczynania z jedzeniem. Nawet i on mi przeszkadzał. Niby zależało mi, by zwrócić uwagę otoczenia poprzez utratę kilogramów, ale nie w ten sposób. Tu toczył się bój i czułam, że wszyscy są przeciwko mnie. Weszłam do pokoju i zaczęłam płakać. Mama próbowała do mnie zajrzeć, ale wołaniem "zapraszam na obiad" tylko pogarszała sytuację. Byłam nieugięta, więc na obiad nie poszłam, a upominania i ostrzeżenia rodziców "tak nie wypada, dostaniesz karę, później sobie pogadamy" i tak na nic się nie zdały. Nic mnie one nie obchodziły. Czułam tylko wielki żal, rozpacz i pustkę. Wczesnym popołudniem ciocia pojechała do domu. Mieszkała ponad 100 kilometrów od nas, także mama musiała przedstawić sytuację za poważną, skoro przyjechała taki kawał drogi. Poza tym atmosfera w domu była naprawdę nieciekawa. Czuć było, że zaraz coś wybuchnie. We mnie wręcz się gotowało. Ciocia zostawiła wagę, tak na wszelki wypadek. Potyczki słowne z zapewnianiem rodziców, że chudnę, kończyły się tylko moją kolejną kompromitacją. Wagę gubiłam w zastraszającym tempie. Pod koniec roku szkolnego po raz kolejny dostałam skierowanie na badania krwi, które pokazały dużo gorsze wyniki niż poprzednie. Pediatra zasugerowała, że mam anoreksję i koniecznie muszę trafić do szpitala. Mało mówiło się wtedy o zaburzeniu, podobnie zresztą jak o cukrzycy. Temat tabu. Wśród znajomych nikt nie miał problemu z jedzeniem. W szkole też zdawałam się być jako ta jedna jedyna. Stałam się na pewno dobrym obiektem, by analizować na mnie układ kości człowieka. Pod koniec maja moje ciało przypominało istny szkielet. Wiedziałam, że jestem w złym stanie, ale też nie bardzo chciałam się leczyć, a już na pewno nie przytyć. Ostatecznie wylądowałam na oddziale diabetologicznym w Poznaniu z wagą 38 kg przy wzroście 1,61 m. W szpitalu chcieli ustabilizować rozchwiane cukry i podać kilka kroplówek na wzmocnienie. Podczas pobytu zmieniłam też diabetologa. Nowa lekarka, według zapewnień ordynatorki, miała mieć większe doświadczenie w leczeniu pacjentów z jadłostrętem psychicznym. Czekała mnie walka z czasem, ponieważ nikłam w oczach. Wskaźnik masy ciała wskazywał poniżej 15, co oznaczało wygłodzenie i fakt, że moje życie jest zagrożone. Na tamtą chwilę w głowach wszystkich kłębiło się jedno nurtujące pytanie. Gdzie podziała się ta dawna i pełna życia Ania? Pobyt na oddziale diabetologii częściowo nawet mnie cieszył. Po pierwsze, znałam już te szpitalne rewiry, a po drugie, nie musiałam trafić na oddział psychiatryczny, gdzie leczono osoby z zaburzeniami jedzenia. Bałam się go, bo kojarzył mi się tylko z czubkami, do których według mojej opinii z pewnością się nie zaliczałam. Cukrzyca trochę mnie tutaj uratowała. Zresztą moje cukry też należało wyrównać. Ale głównie byłam zadowolona, że nie musiałam chodzić do szkoły. Właśnie rozpoczęła się końcówka roku szkolnego, która oznaczała intensywny okres odpytywania przez nauczycieli, kartkówek i sprawdzianów. Nikt nie wiedział, jak długo pozostanę w szpitalu, ale zapowiadało się, że przynajmniej 2 tygodnie mogę tam poleżeć. Któregoś dnia wparowali na oddział z wizytą koledzy z orkiestry. Ależ ci zazdroszczę, siostra, zagaił Marcin. Wiesz, ile jest teraz zadane lekcji? Wczoraj mieliśmy aż 2 sprawdziany, z matematyki i geografii. To było świństwo, wykrzyknął na całe gardło, choć sami na stołówce nie byliśmy. Teoretycznie przecież, zaczął trochę ciszej, nie można mieć 2 sprawdzianów w ciągu jednego dnia. Poskarżyliśmy się nawet pani Frączczak, ale ona i tak nic z tym nie zrobiła. Sprawdziany i tak napisaliśmy. Dawid i ekipa pójdą z tym jeszcze do dyrektora, ale ja nie będę się w to mieszał. Szkoda, że ciebie nie ma, bo na pewno byś tam zawojowała.
Mówisz serio, Marcin?
A ja myślałam, że Ania jest taka spokojna i grzeczna. Spojrzała na mnie z uśmiechem Martyna, klarnecistka, puszczając mi zaczepnie oczko.
Co, ja bym nie poszła? Poszłabym.
Poczułam natchnienie w obecności orkiestrowych kolegów. A tak zmieniając temat, fajnie, że wpadliście i że was tutaj wszystkich wpuścili. Nie spodziewałam się. Chyba nikt jeszcze nie miał tutaj tylu odwiedzających. Przyjechaliście pociągiem?
Tak, zajęliśmy chyba pół przedziału, zaśmiała się Gabrysia, flecistka.
A wiesz, że ostatnio dostaliśmy zaproszenie na ten konkurs w Grodzisku Wielkopolskim? Będzie duży festiwal i musztry paradne. Może zdążysz się wykurować i będziesz z nami grała. Festiwal jest w lipcu.
To powinnam już chyba wyjść. Cukry mam nawet dobre.
Wagą chwalić się nie chciałam. Zresztą nie było czym, bo od tygodnia i tak nic nie przytyłam. Oficjalnie powodem pobytu w szpitalu była cukrzyca.
To super, może cię wypuszczą, wtrącił się Daniel Tubista.
Jego niski ton głosu zabrzmiał podobnie basowo jak dźwięki wydobywające się z instrumentu, na którym grał.
Ostatnio ćwiczyliśmy na próbie nowy marsz, Europa.
Brzmi zawodowo. Ponoć będziemy grali go jako główny marsz konkursowy na scenie.
Szaleństwo, bo dyrygent chce go też zagrać w przemarszu. Także wracaj, bo potrzebujemy dobrej sekcji trąbek.
Oj, zdecydowanie, podchwycił Marcin, lider sekcji.
Wracaj, wracaj, siostra.
Uśmiechnęłam się. Byłam niesamowicie wdzięczna, że ich tam mam i że specjalnie przyjechali mnie odwiedzić. W 15 osób parowali z zaskoczenia, wprawdzie tak na 15 minut, ale zrobiło mi się niezwykle miło. Siostra oddziałowa zaglądała do nas co po chwila, tak jakby chciała ich wygonić. Ale zachowywaliśmy się naprawdę po cichu, poza jednym krzyknięciem brata. Żałowałam tylko, że nie zdążyłam zamienić z każdym z nich choćby jednego słowa. Byłam bardzo zżyta z koleżankami i z kolegami z orkiestry. Spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu, chodząc na próby czy jeżdżąc na koncerty po całej Polsce, a nawet i później Europie. Na próby orkiestry, pomimo tego, że nie miałam fizycznie siły, i tak starałam się chodzić. W końcu należałam do niej od założenia, czyli pół roku wcześniej, zanim zachorowałam na cukrzycę. Tęskniłam za tym, aby mieć więcej werwy. Potrzebowałam naprawdę mocnej i wyćwiczonej przepony, by dobrze dmuchać w instrument. A niestety moja kondycja w każdej strefie życia szwankowała. Pobyt w szpitalu miał ją trochę podreperować. Któregoś popołudnia zostałam wezwana przez doktor Grabowską do gabinetu. Z jednej strony cieszyłam się, że nie muszę być pod okiem doktor Mróz, a z drugiej strony uznawałam jej sposób leczenia moich problemów z jedzeniem za beznadziejny. Miałam wrażenie, że się na tym nie zna, w końcu specjalność miała tylko w diabetologii. Ania, zaczęła poważnie, obecnie twoja waga utrzymuje się już od 1,5 tygodnia na tym samym niezmiennym poziomie. Żeby mogła puścić cię do domu, choćby na przepustkę, musisz przytyć. Czy zjadasz wszystkie posiłki? Zapytała nieufnie.
Tak, ale one mi nie smakują.
Poproś rodziców, żeby przywieźli ci jakieś swoje jedzenie. Dodatkowe jogurty, wędliny. Specjalnie zwiększyłam ci ilość insuliny bazowej rano, abyś mogła jeść więcej w ciągu dnia. A u ciebie są duże spadki, co oznacza, że nie dojadasz. A ile muszę przytyć, by pójść na przepustkę? Dopytałam, nie chcąc się przyznać, że lekarka miała rację.
2 kilogramy, oznajmiła zimno. Co najmniej.
Co? 2 kilogramy? Oburzyłam się, nie uwzględniając tego co najmniej.
Tak dużo? Jak ja mam to niby zrobić?
Chyba nigdy stąd nie wyjdę, pani doktor. Lamentowałam, próbując wziąć ją na łaskę.
Jak nie będziesz więcej jadła, to nie przytyjesz.
Trafiła z uwagą prosto w zdruzgotane serce. Pamiętaj jednak, że wszystko, co zjadasz, masz zapisywać w zeszycie. Do sposobu leczenia cukrzycy też miałam zastrzeżenia. Pewnie byłam już trochę przyzwyczajona do specyficznego i surowego prowadzenia przez dr Mróz, choć ta nowa również trzymała krótko. Moją ulubienicę M spotykałam na oddziale codziennie, ale nawet na mnie nie patrzyła. Zachowywała się tak, jakby mnie nie znała. Przechodziła obojętnie i nawet nie zapytała, co słychać. Ani razu.
a miała na to całe 3,5 tygodnia. Kiedy opuściłam oddział, moja waga nieznacznie wzrosła. Z co najmniej 2 kilo schandlowałam po wielkich błaganiach do chociaż 2 kilo. W kontrakcie lekarka zapisała jednak, że jak nie przytyję przez kolejne 2 tygodnie do 42 kg, to trafię z powrotem na oddział. Ostatecznie regulaminu nie złamałam. Niewątpliwie po pobycie poczułam się jakby ciut silniejsza. W dużej mierze dzięki kroplówkom, a także psychicznemu odpoczynku od szkoły. Na oddziale mieliśmy co prawda jakieś zajęcia, ale w porównaniu z moją szkołą to czułam się tam prawie jak na wakacjach. Po powrocie do prawdziwej szkoły nauczyciele wystawili mi oceny końcowe z tych, które miałam do tej pory w dzienniku. Ominęło mnie sporo sprawdzianów, tylko z nielicznych przedmiotów musiałam coś ustnie zdawać. Z biedą dostałam świadectwo z czerwonym paskiem i z najgorszą średnią, jaką do tej pory uzyskałam – 4,8. Nie mówiąc już o tym, że nie byłam drugą najlepszą uczennicą w klasie. Najważniejsze, że dostałam 6 z WF-u. Widocznie moja klęska na zawodach nie okazała się tak dramatyczna, by mnie nie docenić. Nareszcie przedmiotów przestało mi tak bardzo zależeć. Moje ambicje oceniałam nadal jako ponadprzeciętne, ale towarzyszył temu ciągle obniżony nastrój. Na szczęście już następnego tygodnia rozpoczynały się długo wyczekiwane wakacje. Rok 2001, wiek 15 lat, staż cukrzycy 4 lata. Poranne słońce prażyło przez okno pokoju. Wszyscy jeszcze spali. Wyszłam ukradkiem z pokoju tak, aby nikogo nie pobudzić. Była niedziela. Weszłam do łazienki i wyciągnęłam wagę. 44 kg. Przeraziłam się. Boże, ile ja przytyłam! Jak mogli mnie tak spaść w tym szpitalu? Teraz wyglądam jak taka gruba świnia. A może to od tej zmiany insuliny? Kiedyś ktoś mi powiedział, że od insuliny się tyje. Może to jest prawda? Szpitalne bzdury chłonęłam jak gąbka wodę, zwłaszcza w kwestii wagi. Przez myśl przeszła mi pokusa, aby nie podawać sobie w ogóle insuliny. Ale od razu ją odrzuciłam, kiedy pomyślałam, że zakwaszę organizm i wyląduję ponownie na oddziale. O nie, nie ma takiej opcji. Tam mnie tylko znowu spasą. A jeszcze wczoraj się ważyłam i miałam 43,5 kg. Przytyłam zatem całe 0,5 kg. Koszmar. Już gorzej ten poranek nie mógł się zacząć. Zeszłam z wagi po raz trzeci tamtego ranka. Miałam nadzieję, że przez minutę, którą stałam w łazience, schudnę. Waga stała w miejscu, tak jak i z rozpaczy stanęło moje serce. Aniu, dlaczego płaczesz? Weszła do pokoju mama. Jej widok tylko jeszcze bardziej mnie rozścieczył. Ważę 44 kilogramy, ponad! Wyolbrzymiłam wynik, chwytając fałd skórny na brzuchu. Tylko skórny. Jestem gruba, potwornie gruba, widzisz? Mój tuż się ze mnie wylewa. Co oni mi zrobili w tym szpitalu? To wszystko przez was, to wy mnie tam zamknęliście. Wrzeszczałam na całe gardło, rzucając pogardliwe spojrzenia. Aniu, uspokój się, wcale nie jesteś gruba. Przycupnęła na krześle, zakładając bojowo nogę na nogę. Czuła, że szykuje się ostre starcie. Troszkę przytyłaś, ale nadal masz niedowagę. Troszkę przytyłam? Popatrzyłam na nią jak na najgorszego oprawcę. To jest chyba z 10 kilo. Wynoś się stąd. Nie chcę cię na oczy widzieć. To wszystko twoja wina. Krzyczałam bez opamiętania. Nie przesadzaj, dziecko. Westchnęła, przewróciwszy oczami. Może 5-6 kilo przytyłaś, więcej nie. Do 50 jeszcze ci daleko. Stała z krzesła, po czym zakomunikowała. Idę przygotować śniadanie, także uspokój się i przyjdź do kuchni. Rzuciłam wiązką słów, które nijak miały się do panowania nad sobą. Zrobiłam to na tyle ostro, że w drzwiach pojawił się tata. Co to za krzyki? Zapytał oburzony. Ania ma dziś gorszy humor. Weź ty może z nią porozmawiaj. Ja już nie mam na nią siły. Wyszła z pokoju, zostawiając mnie sam na sam z kolejnym wrogiem, nieznacznie większym ode mnie. Na jego głowie żyły się włosy, liche i siwe. Zastanowiło mnie, czy to ze starości, czy z problemów ze zbuntowanymi i niesfornymi dziećmi, a ściślej mówiąc, ze mną. Tata w przeciwieństwie do mamy nie unosił się i nie lamentował. Stał twardo i w zasadzie poza słowami, że miałam się tak więcej nie zwracać do matki I czy mi się to podoba, czy nie, widzimy się za 5 minut na śniadaniu, to nic więcej nie usłyszałam. Z jednej strony ulżyło mi, że nie będę musiała toczyć kolejnych słownych szarpanin, a z drugiej miałam cichą nadzieję, że stanie w mojej obronie. Ale nawet mnie nie wysłuchał. Zresztą rozmowa z tatą nigdy mi się nie kleiła, więc nie wiem, czego się właściwie spodziewałam. Moje wymowne milczenie chyba go zirytowało, bo po minucie wyszedł z pokoju równie zrezygnowany, jak jego poprzedniczka. Zostałam sama. Wtuliłam się w poduszkę i płakałam dalej. Jedynym moim pocieszycielem był mały pluszaczek, Pieniuś. Zaczęłam się do niego żalić i trochę udało mi się uspokoić. O zjedzeniu śniadania nie było mowy. Nie w tamtym stanie. Niestety godzinę później dostałam hipoglikemii i wyjścia nie miałam. Musiałam chociażby wypić coś słodkiego. Stres i napięcie nie zawsze powodowały wzrost cukru, co było dość niespotykanym jak na cukrzyka zjawiskiem. Poranna pobudka hormonów też nie bardzo podnosiła glikemię. Zebrałam się w sobie i opuściłam bezpieczne ściany. Gdy weszłam do kuchni, rodzice krzątali się nerwowo, szykując do wyjścia. Śniadanie już na mnie czekało. A raczej jeszcze czekało, bo kwitło tam od dobrej godziny. Jedziemy razem z Marcinem na działkę. Jedziesz z nami? Zapytał oschłym tonem tata, co tylko ułatwiło podjęcie natychmiastowej decyzji. W życiu. Nigdzie z wami nie jadę. Zostawcie mnie w świętym spokoju. A ty okres masz czy co? Wtrącił się Marcin. Zachowujesz się jak mały, rozkapryszony bachor. Ubierz się i jedź z nami. Ty też się weź ode mnie odwal, Marcin. Brat spojrzał na mnie z politowaniem, obrócił napięcie i wyszedł pakować się do wyjazdu. Tym okresem tylko mi dopiekł, bo przecież doskonale wiedział, że przez spadek masy ciała zatrzymała mi się miesiączka. Nie namawiał mnie też na wyjazd, jak to miał w zwyczaju robić. Po prostu mnie olał i zostawił. Tak to odebrałam. Rodzice nie byli lepsi. Pół godziny później siedziałam w kuchni sama. Z cukrem sobie doraźnie poradziłam, z kanapką już nie. Leżała dalej nietknięta. Jak oni mogli mnie tutaj samą zostawić? Nie widzą, w jakim jestem złym stanie? A jak znowu zasłabnę albo coś mi się stanie, to kto mnie uratuje? Zrezygnowana położyłam się na kanapie i włączyłam telewizję. Nic ciekawego nie leciało. Myśli, że przytyłam od pół szklanki wypitego soku, nie dawały spokoju. Poszłam się zważyć i ku zaskoczeniu waga pokazała 0,5 kilo mniej. 43,5 kilograma. W końcu schudłam. Z tej radości od razu przeszła mi złość na domowników. A może niepotrzebnie tak na nich nakrzyczałam i się źle zachowałam? Jak wrócą, to ich przeproszę. Na dworze zrobiło się szarawo. Nadal leżałam na wersalce, stając się ponownie bardzo smutnym i zbuntowanym dzieckiem. O euforii po schudnięciu 0,5 kilograma i przeprosinach też zdążyłam dawno zapomnieć. Powróciły dręczące wyrzuty sumienia po zjedzonej kanapce i 2 jabłkach. Uznałam je za sporą ilość dostarczonych kalorii. Wyniku glukozy we krwi nie znałam, bo od rana byłam na bakier z glukometrem. Nagle usłyszałam zamek od drzwi. Pierwsza w drzwiach pojawiła się mama. W rękach niosła 2 wiaderka wypchane po brzegi ogórkami. Tata też obładowany po pachy. Zapowiadał się wieczór pełen roboty. Słoiki już od rana czekały gotowe do zapraw. I jak się czujesz, Aniu? Już ci trochę przeszło? Zapytała mama, jak gdyby porannej awantury nie było. Nic nie odpowiedziałam. W oczach miałam łzy. Płakałaś? Źle się czujesz? Spytała delikatnie. Milczałam. Z mieszkania dobiegł tylko dźwięk krzątających się po korytarzu chłopaków. Idę z Marcinem do piekarni po świeży chleb. Może chcesz przejść się z nami? Och, siostra, Marcin wparował do pokoju z entuzjazmem w głosie. Nie bądź taką nudziarą i rusz dupsko. Wiedział, że tym określeniem nudziara trochę mnie poddenerwuje. Skutecznie. Dobra, mogę iść. Rzuciłam od niechcenia i jednocześnie udałam, że nie słyszę dobitnego określenia mojego stanu ducha. Niekoniecznie związanego z prawdą. Kolejne kłótnie darowałam. Cieszyłam się, że się ruszyłam. W końcu każdy jeden pretekst do spalenia kalorii uznawałam za niezbędny. A tutaj czekały aż 2 kilometry spaceru. Droga do piekarni dobrze mi zrobiła. Poczułam się znacznie lepiej. Weszłam z mamą do sklepu. Nie jadłam chętnie, ale za to lubiłam patrzeć na jedzenie, a już na pewno czuć jego zapach. Od razu od wejścia do pomieszczenia zaparowały mi okulary. Wieczorami na dworze bywało już rzeczywiście chłodnawo. Co dla pani? Zapytała ekspedientka ubrana w charakterystyczny dla tej piekarni fartuch w pięknym kolorze czerwieni. Zazdrościłam jej i tego czerwonego wdzianka i tego, że może pracować w tak przyjemnym zapachu. Proszę dwa bochenki, niepokrojone i może jeszcze cztery bułki wrocławskie, wskazała palcem na kosz. Nie ma sprawy. Widzę, że dziś pani ma ładną obstawę, popatrzyła na mnie i Marcina. A córki to już dawno u nas nie było. Ładnie wygląda. Taka zgrabna panienka się zrobiła. Chyba trochę zeszczuplałaś, co? Zwróciła się do mnie. Dziękuję, odpowiedziała od razu mama, podając kobiecie gotówkę. Wiedziała, jak nie na miejscu są jej słowa. Byłam szczupła, ale na pewno ze zgrabnością czy dobrym zdrowiem nie miało to nic wspólnego. Jej nieświadomie wypowiedziane słowa tylko podbudowały moje chore morale, aby utrzymać taką sylwetkę, a może nawet i chudnąć dalej. Zrobiło mi się bardzo przyjemnie po tych słowach. Zapisałam ją w pamięci ludzi mi przychylnych. Marcin zaraz po wyjściu z piekarni wyjął bochenek i zaczął go konsumować. Szczęśliwa po słowach kobiety, nawet i ja na chwilę zapomniałam o anoreksji oraz cukrzycy i skusiłam się na kilka gryzów. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio tak spontanicznie coś zjadłam. Bez wyrzutów sumienia o dobry cukier i figurę. Źle się to skończyło. Wieczorem glikemia wzrosła mi do bardzo wysokiej. Wynik na glukometrze pokazał 284 mg na decylitr, a przede mną była jeszcze do zjedzenia kolacja. Mój jadłospis był dość obfity w posiłki z racji tego, że miałam jeszcze przytyć kilka kilogramów. O porannej i popołudniowej głodówce nikt, poza mną i pieniusiem, nie musiał przecież wiedzieć. Rzuciłam nakuwaczą o ścianę. Aniu, oburzyła się mama, co ty robisz? Mam tego dość. Jak ja mam później normalnie jeść, skoro mam takie wysokie cukry? Nie martw się, córeczko. Nagle mama złagodniała, słysząc i tak mocno napiętą w pomieszczeniu aurę. Czasami tak się zdarza. Podaj najwyżej wcześniej insulinę wieczorną. Ale biorę ją przecież o określonej godzinie wieczorem, nie wcześniej. Teraz muszę wyczekiwać, aż mi ten gówniany cukier spadnie. Nie mam już sił na to wszystko. W oczach znowu pojawiły się łzy. Należało odczekać, aż cukier trochę się obniży, a ten nie wiedzieć czemu rósł dalej. Ciepłe, białe pieczywo nigdy dobrze nie działało na glikemię. Po godzinie pozwoliłam sobie na dodatkowy pomiar. Wciąż źle się czułam. 302! Wykrzyczałam. Widzisz, mamusia, nigdy mi już on nie spadnie. Prędzej umrę na powikłania cukrzycy niż na anoreksję. Wyolbrzymiłam, tracąc znowu nad sobą kontrolę. No musimy poczekać, Aniu, i nie umrzesz na żadne powikłania. Zobaczysz, utną mi nogi i już nigdy nie będę mogła uprawiać sportu. Ostrzegłam, ale kto jak to, matka na temat konsekwencji utrzymywania za wysokich cukrów zdawała się wiedzieć więcej niż sam lekarz. Aniu, nie przesadzaj, proszę. Co ty za pierdoły opowiadasz? Jeden wieczór z wysoką glikemią nie świadczy o tym, że utną ci nogi. W poradni inne mamy pokazywały mi wyniki swoich dzieci i twoje przy nich nie są najgorsze. Ale przecież ponad 300 jest już bardzo niebezpieczne. Myślę, że bardziej niebezpieczna jest teraz twoja waga i to, że nie jesz, a nie cukrzyca. Słowa mamy nie uspokoiły mnie. Bardzo bałam się powikłań cukrzycy. Błędnie myślałam, że pół wieczoru wysokich cukrów będzie mieć dla mnie katastrofalne skutki. Byłam przerażona, że nastąpi to już w tej chwili, a nie za kilka lat, o ile w ogóle. Widziałam dramatyczne obrazy, a raczej nic nie widziałam, bo wyobrażałam sobie, że stałam się ślepa, a już na pewno straciłam zdrowy rozsądek. Przez myśl przebiegały sceny siebie leżącej w szpitalu i podłączonej do aparatury potrzebnej do dializy nerek. Dodatkowo obok mojego łóżka stał wózek inwalidzki, aby pielęgniarka mogła mnie całą przetransportować do łazienki. Nie całą. Bez nóg, bo przecież podcinali mi kończyny. Do kolan włącznie. Pocieszeniem zdawało się być tylko to, że ważyłam mniej, bo jednak nogi to spora część ciała. Abstrakcyjne sceny jak z najgorszego horroru. Zaczęłam panicznie płakać. Aniu, chodź do mnie! – przytuliła, nie wiedząc skąd ten lament. – Nie myśl teraz o cukrze. Mam do ciebie propozycję. Co ty na to, abyśmy obejrzały sobie jakiś film? Pójdziemy do wypożyczalni i coś wybierzemy. Fajnie? Początkowo podeszłam do tej propozycji dość sceptycznie. Wiedziałam jednak, że w wypożyczalni zawsze mieli dość duży wybór kaset wideo. W dostępnej na tamte czasy tylko telewizji leciały przeważnie same oklepańce. Gdy jednak znowu pojawiły się te koszmarne sceny w mojej wyobraźni, uznałam ten pomysł za całkiem ciekawy i pomocny. Muszę iść, dopóki nie ucięli mi nóg i mogę chodzić. Glikemia też pewnie spadnie, jak się ruszę. Ubrałyśmy się i wymknęłyśmy z domu cichaczem przed chłopakami. Potrzebowałyśmy babskiego spaceru. W wypożyczalni pan z obsługi polecił nam kilka pozycji. Zgodnie chciałyśmy jakiś melodramat. Lubiłam oglądać smutne historie ludzi. Może nie był to najlepszy pomysł dla strapionej duszy, ale czułam, że właśnie takiej pozycji potrzebuję. A co powiedzą panie na ten film? Stalowe magnolie. Wzięłam do ręki kasetę i przeczytałam opis. W filmie występowała Julia Roberts, która wcieliła się w postać dziewczyny chorującej na cukrzycę typu pierwszego. No lepszej pozycji na ten wieczór nie mógł pan zaproponować, powiedziałam na głos. Uradowane, a z drugiej strony zdołowane, wróciłyśmy do domu. Nasi mężczyźni oglądali western. Mama od razu zwróciła się do nich, pokazując w ręce wypożyczoną kasetę. Teraz z Anią obejrzymy sobie ten film. Ale jak to? Oburzył się od razu Marcin. Nie widzicie, że my z tatą tutaj oglądamy? Mama popatrzyła błagalnym spojrzeniem ponownie na syna. Marcin chyba zdawał sobie sprawę, że jego upór i tak na nic się zda. Wasz film musi poczekać, dodała spokojnie. Ala, a ogórki? Musimy je dzisiaj jeszcze zakisić do słoików. Trudno, Władek, ogórki poczekają. Chłopacy wyszli, a my rozłożyłyśmy się wygodnie na kanapie. Od razu poprawił mi się humor, gdy zobaczyłam ulubioną aktorkę, Julię. Jej gra aktorska była zawsze dla mnie mistrzostwem świata. Nagle moja bohaterka zasłabła w filmie podczas sceny w salonie fryzjerskim. Miała niedocukrzenie, ale tak silne, że podany przez jej mamę sok rozlewała na lewo i prawo. Tylko nie do buzi. Jakaś kobieta chciała ratować ciastkiem, ale tylko jej mama wiedziała, że najlepiej i najszybciej zadziała słodki napój. Julia trzęsła się jak galaretka, a ja ją tak dobrze rozumiałam. Przerażenie pozostałych kobiet w salonie też było bardzo realistyczne, bo mama aż sięgnęła po chusteczki. Melodramat trwał, również w naszym mieszkaniu. Płakała mama, płakałam i ja. Obydwie jednakowo, nie zważając na to, ile tych chusteczek już wysmarkałyśmy. W którymś momencie do pokoju wszedł Marcin. Gdy zobaczył nasze zaryczane twarze, od razu się wycofał. Za drzwiami tylko słyszałam, jak mówi do taty: tam nie wchodź, tam płaczą. Seans przerywałyśmy tylko moim szybkim pójściem do toalety, aby opróżnić pęcherz. Spacer trochę pomógł, ale ciągle miałam wynik glikemii ponad 200 mg na decylitr. Tamtego wieczoru zmierzyłam go ponad 3 razy. Jak na wyliczoną ilość dostępnych pasków, było to ponad przeciętnie. Miewałam dni, że cukier utrzymywał się na wysokim poziomie. Nadal insulinę przyjmowałam tylko 3 razy na dobę. Nowa lekarka zaleciła mi inny rodzaj insuliny. Ponoć miał być skuteczniejszy. Posiłku jednak nie mogłam zjeść przy takich wysokich wartościach. Mógłby wtedy urosnąć do jeszcze wyższych. W jego zbiciu pomógłby rower stacjonarny. Niestety mój wychudzony stan nie pozwalał, abym mogła dodatkowo ćwiczyć. Nie. Ja przecież nie ćwiczyłam. Ja się katowałam. 1,5-godzinny trening uznawałam za minimum normy, którą muszę dziennie zrobić. W pewnym momencie rodzice zabronili mi definitywnie treningów, ale ja i tak po kryjomu, gdy nikogo w domu nie było, kręciłam swoje kilometry. Któregoś dnia zostałam przyłapana na tym przez Marcina. Po wielkich sprzeciwach rodzice dla mojego dobra zarekwirowali mi go. Dostałam jedynie zielone światło na drobne aktywności, jak chociażby spacer do piekarni. Kiedyś uwielbiałam tam chodzić z Marcinem i naszą brygadą z podwórka. Nawet kiedy mieliśmy 8 lat, dostawaliśmy zgodę, by przynieść go do domu. Świeży, chrupiący i pachnący chleb, który zapachem roznosił się na pół osiedla. Nosiliśmy go w szmacianych siatkach, by w drodze powrotnej nie zaparował. Zanim jednak wróciliśmy do domu, to przynajmniej 1/3 bochenka została przez nas uskubana. Zapach kusił, oj kusił. Niestety od momentu, jak zachorowałam na cukrzycę, nasze koleżeńskie wycieczki po chleb się skończyły. Trudno było mi zapanować nad cukrem. Posiłki miałam wtedy przecież wyliczone i zaplanowane na konkretną godzinę. Nie mogłam pozwolić sobie na takie spontaniczne jedzenie, a już na pewno nie chleba, zwłaszcza świeżego. Nawet z wyliczoną konkretnie insuliną stawek rannych i popołudniowych nie potrafiłam dać sobie rady i cukier bardzo wariował. Długie godziny odczuwałam skutki chwili chlebowej pokusy. Pokusy, które być może raz spróbowana dużej krzywdy nie wyrządziła. W dłuższej perspektywie mogła przyczynić się jednak do powstania niebezpiecznych powikłań cukrzycowych, chorób sercowo-naczyniowych, amputacji kończyn, utraty wzroku, dializy nerek czy śpiączek cukrzycowych. Lekarka zapewniała, że przy dobrze wyrównanej cukrzycy to wszystko mi ominie. Lęk mimo to się pojawiał, a do tego załamanie. W tamtym okresie po raz pierwszy byłam tak zdołowana chorobą, nawet nie wiem dokładnie którą. W tym momencie pewnie bardziej cukrzycą, nie anoreksją czy depresją. Choć depresji mi jeszcze oficjalnie żaden lekarz nie zdiagnozował, ale otoczenie obserwowało moją nieustanną apatię. Rzadko załamywałam się z powodu cukrzycy, bo to raczej ja byłam dotychczas w rodzinie najmocniejszym ogniwem w zmaganiu się z nią. A przecież chorowałam nie tylko ja, cierpiała cała rodzina. Tak naprawdę od momentu zachorowania na cukrzycę zmieniło się całe nasze życie. Domownicy też musieli dostosowywać się do choroby, choćby sporami posiłków czy poprzez eliminację niektórych składników z diety. Rzadko kiedy o tym w ten sposób myślałam. Wydawało mi się, że to tylko mnie spotkała krzywda, że zachorowałam. Nie lubiłam się jednak nad sobą użalać. Nie dopuszczałam myśli o niesprawiedliwości. Nie dawałam sobie też przestrzeni, by poczuć tę traumę. Bo to była dla mnie trauma. Bałam się, że jak zacznę ją czuć, to ta lawina smutku pochłonie mnie i już z niej nie wyjdę. Nigdy. Wówczas nie zdawałam sobie sprawy, że co się odleczę, to nie ucieczę. Depresja przyszła, ale znacznie później, po latach, i wtedy dopiero rozpoczęła się walka na śmierć i życie. Tamtego dnia coś we mnie pękło, ale przecież walczyć musiałam dalej. Gorsza glikemia nie oznaczała końca świata, a już na pewno nie tak dantejskich scen cukrzycowych powikłań, jakie sobie wyobrażałam. To była jednak tylko jedna z kilkuset cięższych batalii, jaką wewnętrznie toczyłam, z wagą, jedzeniem, załamaniem i cukrzycą. Czułam się okropnie i fizycznie, i psychicznie. Pod koniec wakacji, kiedy moja waga ponownie zbliżyła się do skali zagrażającej życiu, rodzice podjęli decyzję, żeby zamknąć mnie w psychiatryku. Był to oddział leczący również zaburzenia odżywiania. Podtuczyli mnie, stąd po 2 miesiącach wyszłam z niego zdrowsza na ciele, na duchu niezupełnie. Przez kolejny rok musiałam kontynuować terapię. Z reżimem wytyczonym przez diabetologa i psychiatrę utrzymywałam wagę na bezpiecznym poziomie, stabilizując przy tym cukrzycę. To był niemniej kolejny trudny rok walki, bo kostucha pukała do drzwi, ale nikt z bliskich nie chciał jej wpuścić do środka.